To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o naszym przyjacielu Andrzeju Poczobucie, więźniu politycznym w Białorusi i o tym, co się w Białorusi w tej chwili dzieje. Czy Białoruś wejdzie do wojny, czy stanie się już satelitą, marionetką, właściwie nie wiem, wasalem Rosji.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w naszym podcaście. Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej, a moim Państwa gościem jest niezrównany Wacław Radziwinowicz, nasz dawny korespondent w Rosji, wyrzucony przez reżim Putina w roku 2016 z tego kraju. Witaj, Wacku.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wacku, tęsknisz w ogóle za Rosją? Zacznijmy od tego, w tych straszliwych okolicznościach przyrody, jak to można by określić.
Tęsknię za tą Rosją, której już nie ma. Ja byłem w innym kraju, byłem w innym środowisku. Czymś, co rokowało jakieś nadzieje, gdzie coś tam kiełkowało, gdzie było bardzo wielu fantastycznych ludzi. Dzisiaj wielu tych ludzi już nie żyje, wielu siedzi, a ci, którzy nie siedzą i żyją, są już poza Rosją. Ta ogromna emigracja, ucieczka przed wojną, ucieczka przed Putinem dotknęła właśnie takich ludzi, z którymi tam było warto być, dla których tam było warto być. Więc ja nie wiem, jakbym się znalazł na powrót w tym mieście, które jest mi bliskie tak naprawdę, jest wspaniałe, bogate, różnorodne. Czułbym się tam bardzo osamotniony. Zostało trochę niedobitków po prostu. Ja wierzę w to, że to się odrodzi, że siła jednak tego narodu, twórcza siła tego narodu jakoś się odwróci od zła i zacznie może znowu tworzyć dobro. No ale na razie to bym chyba nawet tam nie chciał. No na pewno bym nie chciał, bo gdybym się tam znalazł, to znalazłbym się tam, gdzie można zorzę polarną oglądać pewnie.
Zanim zaczniemy rozmawiać o Białorusi, chciałem jeszcze przytoczyć wypowiedź europosła Bernarda Gety, który mówi mi w wywiadzie, że twierdzenie, że Rosjanie są niezdolni do demokracji, że to jest naród przeznaczony do życia w dyktaturze, jest po prostu głupie i nie można Rosjanom odmawiać się prawa do wolności, do demokracji. Jak ty na to patrzysz?
Musimy spojrzeć realnie. Brakuje mi na Zachodzie realnego spojrzenia na to, co się stało. Zrozumienia, że pod koniec lat 80. w czasie pierestrojki, ale to było przyczyną pierestrojki, była w rosyjskim społeczeństwie ogromna tęsknota do demokracji. Oni chcieli żyć w kraju europejskim, no nieprzypadkowo wychodziły setki tysięcy ludzi na demonstracje. Nieprzypadkowo pucz w 91 roku Janajewa skończył się wielką kompromitacją aparatu państwowego, komunistów, KGB i tak dalej, i tak dalej. To była taka tęsknota, ale potem nastąpiły naprawdę złe czasy. Lata 90. Wtedy to myśmy tak życzliwie patrzyli na Rosję. A tak naprawdę oni zetknęli się z czymś, co im mówiono, o to jest właśnie ta demokracja, za którą tęsknicie, to jest właśnie to liberalne podejście, za którym tęskniliście, a tak naprawdę złodziejstwo oligarchów i tak dalej, i nędzę. I dla nich niestety słowo demokracja jest widziane przez pryzmat tych strasznych doświadczeń lat 90. Ale w dużej mierze to i Zachód się do tego przyczynił, który kombinował ładnie, że ci oligarchowie, którzy są przy Jelcynie, to są właśnie nasi ludzie, że z nimi się trzeba dogadywać, że z nimi trzeba podpisywać kontrakty, nie próbując zbudować tak naprawdę jakichś instytutów, mitygować Jelcyna, który był podatny na tego typu rzeczy z Zachodu. On słuchał Zachodu i można było próbować naprawdę sprawić tak, żeby się zaczęła wreszcie demokracja kojarzyć ludziom rosyjskim z czymś dobrym, a nie tylko tym ciemnym, złym zamętem, smutą, której się Rosjanie bardzo boją. I niestety tutaj mamy to doświadczenie i musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest też w dużej mierze nasza wina.
Ale Wacku, tak wybiegając w przyszłość, ja jako powiedzmy dziennikarz jakoś zajmujący się czasami Rosją, ale na pewno bez twojej ekspertyzy, ale mamy znowu czas terroru, czas smuty w Rosji, czas ucisku. czas biedy, czas kryzysu, czas wojny, tak? Czy to znowu wyzwoli jakąś reakcję w Rosjanach, takiej tęsknoty za wolnością? Czy nastąpi znowu powrót?
Niestety na razie jest zupełnie na odwrót. Jest no, taki znany filozof rosyjski Bierdiajew mówił o tym, że jest gdzieś w tej kadzi rosyjskiej krwi, gdzieś na dnie ciemne wino zła. I jak się tą kadzią potrząśnie, jak się ludziom zamąci w głowie, to to ciemne wino zła wychodzi na wierzch. I to niestety widzimy, że to wychodzi na wierzch. Jest duże poparcie dla wojny. Ludzie rosyjscy, zdecydowana większość, wręcz stawia Putina pod ścianą, to też jest ważne, domagając się od niego tylko jednego, zwycięstwa. Masz zwyciężyć. Mówiłeś nam i to zwycięstwo przecież my mamy w ręku. Ty nam mówiłeś, przypominam, 1 marca 2018 roku, kiedy Putin pokazywał filmiki, takie kreskóweczki, pokazując, że mamy taką broń, że po prostu jedną lewą ręką załatwimy cały Zachód. Więc skoro nam pokazywałeś, że jesteśmy, mamy taką przewagę, o to weź te zabawki, weź te rakiety super, hiperdźwiękowe i inne rzeczy tam z atomem, walnij w tę Ukrainę, bo nam potrzebne jest zwycięstwo. I gdyby tak zapytać się narodu rosyjskiego jako całości, czego chcecie, oni mówili tylko zwycięstwa. Niestety nie ma w tym żadnej oceny wyrzutów sumienia, że to jest zbrodnia, że tylu ludzi ginie, że naród bratni stał się narodem szalenie wrogim i tak dalej, i tak dalej. Nie. Zaślepieni chcą wygranej. A co będzie potem? Nie wiem. No, jakaś katarzys może wywołać tylko wyraźna, mocna, zrozumiała przez wszystkich klęska. Nie, nie daliśmy rady, zostaliśmy znowu pokonani. Wtedy coś się może odrodzić.
W tym, co mówisz, przypomina mi się z lekcji historii rewolucja 1905 rok, a wcześniej klęska pod Tsushimą, Port Arthur, no wtedy ta kompromitacja Rosji w poprzednim wieku, ta, która doprowadziła do...
To samo było z wojną krymską. Ja niedługo po wybuchu wojny ukraińskiej napisałem, że skończy Putin być może, nigdy nie jestem kategoryczny, ale być może, tak jak skończył car Mikołaj I, który też uważał, że ma najsilniejszą armię w Europie i był żandarmem w ogóle Europy, doznał szalonej klęski, bo się jego armia, tak jak dzisiaj, okazała nienowoczesna, ustępowała technicznie Antancie, powiedzmy to w ten sposób, sojusznikom zachodnim, skupionym wokół Turcji. Doszło do tego, że car w końcu popełnił bardzo okrutne samobójstwo, bo poniósł klęskę. I wtedy przyszedł jego następca, który, no, car reformator, Aleksander II. Niestety tych reform na wiele nie starczyło, ale rzeczywiście był ogromny zwrot.
No tak, ale to jest przyszłość, a prorokowanie w ogóle jest trudnym zajęciem, jak chodzi o przyszłość, to już jest szczególnie trudnym, więc cóż, zostaniemy przy tym, co dzieje się dzisiaj i chciałbym się przenieść na terytorium Republiki Białorusi, a mówimy tyle o Białorusi, bo po pierwsze to kraj sąsiedni, po drugie czujemy taką szczególną łączność z Białorusinami i sympatię do nich, szczególnie po tym, jak wyszli 2 lata temu walczyć o swoją godność po sfałszowanych wyborach. W jednym z więzień w Grodnie siedzi nasz przyjaciel Andrzej Poczobut, białoruski korespondent Gazety Wyborczej, któremu postawiono totalnie absurdalne zarzuty, począwszy od szerzenia waśni narodowościowych, skończywszy na promowaniu totalitaryzmu nazistowskiego i w ogóle uznaje się go za ekstremistę, terrorystę. To, co reżim z Andrzejem Poczobutem robi, reżim Łukaszenki, jest niedopuszczalne, skandaliczne, godne najwyższej pogardy, a to już prawie mija 700 dni, odkąd Andrzej siedzi za kratami i ma być sądzony. Jego proces miał się zacząć jeszcze w grudniu. 2 razy go już przenoszono, opóźniano. Czy coś się za tym kryje, twoim zdaniem, że reżim nie potrafi się jakoś zebrać w kupie i przenosi te procesy Andrzeja Poczobuta? Dlaczego się nie jest w stanie zebrać i raz tej sprawy załatwić? Czy coś jest w tej sprawie jeszcze w tle, o czym możemy nie wiedzieć?
Ja bym się specjalnie nie ekscytował tym, że to jest odkładane, bo być może po prostu brakuje mocy przerobowych. Dzisiaj ma się zacząć ten odkładany proces Andrzeja Poczobuta. Ważny proces, który będzie obserwowany na wschodzie i na zachodzie, ale jutro zaczyna się proces Swiatłany Tichanowskiej i między innymi Pawła Łatuszko i innych współpracowników.
Proces zaoczny, bo oni są na emigracji.
Proces zaoczny, ale tam w grę wchodzi zdrada stanu, a więc również i wyroki śmierci. Trwa proces Alesia Białackiego, laureata Nagrody Nobla i inne procesy. Ta machina zbrodniczej sprawiedliwości białoruskiej jest, jak rozumiem, przegrzana mocno i mocno obciążona, więc tutaj na pewno ci, którzy to robią, a robi się to w dużej mierze, te represje są na eksport do Moskwy.
Żeby pokazać Putinowi, że się tak starają, tak?
Żeby pokazać Putinowi, że realizujemy to samo, co ty robisz, trzymamy mocno wszystkich za mordę, tak jak ty to robisz, więc my swoje zobowiązania sojusznicze, nikt się wywiązujemy. Na pewno, z całą pewnością ta demonstracyjna kumulacja tego wszystkiego, to, że ten walec drogowy represji stosowanych przez Łukaszenkę akurat teraz ruszył, idzie i zgniata wszystko po kolei. 1000 osób uznanych w Białorusi za terrorystów, między innymi nasz kolega Andrzej Poczobut. Mamy w swoim gronie terrorystę, bo przecież to jest śmieszne. Przemiły chłopak po prostu. I tutaj raptem, nie wiem, no z bombami to on nie biega, przecież dobrze go znam. No. Mamy, nie wiem, tam chyba 1700 więźniów politycznych. Ja już zgubiłem rachubę, bo, bo te rachunki się co chwilę zmieniają. To jest po to, żeby pokazać, że my, tak jak ty, Władimirze, potrafimy sobie z tym radzić, wywiązujemy się, nie dopuścimy do kolorowej rewolucji, czego się w Moskwie najbardziej na świecie boją, a więc może jednak wcale nie musimy swoich żołnierzy białoruskich, tak jak ty chcesz, wysyłać na front. Przecież to jest dialog, który prowadzi Łukaszenka chytrze, sprytnie. Chyba w końcu pęknie, ale przecież wojna trwa już ponad 10 miesięcy. No prawie rok trwa, cały czas naciska Putin. Putin przecież na pewno mówi Łukaszence, jak przegrałeś wybory i miałeś setki tysięcy ludzi na ulicach Mińska, twoja władza właściwie leżała. Ci chłopcy są tacy jak Putin, jak Łukaszenka, oni grają przede wszystkim w gry aparatowe. Oni się opierają na aparacie, oni go kupują, oni go szantażują, ale się na nim opierają. I aparat, no przecież to jasne jest, jakie są setki tysięcy ludzi na ulicy, to dowódcy wojskowi kombinują, czy przypadkiem nie zmienić celu. Tak samo dowódcy policji, oni pierwsi przechodzą, zawsze historia tego uczy, na stronę zwycięzcy. I po kilku dniach tego horroru, który przeżył Łukaszenko, to Putin powiedział, mam dla ciebie rezerwy swoich pałkarzy, jak coś to ich przyślę, jak twoi się zbuntują, to moi zaprowadzą porządek. On go uratował i teraz na pewno, dobrze, ja ciebie uratowałem, to teraz też mi pomóż w tej bardzo trudnej sytuacji armii rosyjskiej, która jest dzisiaj tam. W Polsce się odzywają takie głosy, że ojej, zobaczyliśmy jaki wielki jest potencjał Rosji, teraz robimy czarne prognozy, trzeba było wcześniej widzieć. Ja nie chcę się chwalić, ale ja mówiłem, Rosja ma ogromny potencjał, ale on nie jest aż taki wielki, jaki się w tej chwili zaczęło w Polsce mówić. Więc potrzebuje, bardzo potrzebuje Putin w tej chwili bratniego wsparcia armii białoruskiej. Ten się wymyka również przy pomocy takich chwytów, że zrobię wielkie procesy. Pokażę światu, że my tutaj wspólnie trzymamy się przeciwko kolorowej agresji Zachodu na nasze kraje. No, na ile to będzie skuteczne, na ile to będzie przekonywać Putina, no do pewnego momentu tak, ale w końcu jednak Putin walnie pięścią w stół i wciągnie Białoruś do wojny, no co, jak Łukaszenko sam rozumie, będzie jego końcem.
Zaraz przejdziemy do tego wątku wojennego z perspektywy Białorusi, ale chciałem jeszcze dopytać o Andrzeja. Ja się naiwnie zastanawiałem, czy na przykład to opóźnianie procesów to nie jest jakaś oferta. Dajcie mi coś za Andrzeja, nie wiem, $1 miliard, jakieś ustępstwo, jakiś gest od Zachodu, to go na przykład wypuszczę. No ale rozumiem, że to no nie składa się taka koncepcja do kupy, żeby Łukaszenko chciał w tej chwili handlować.
No jakaś gra tam jest, naciski ze strony Polski są. Pamiętajmy o tym, że Łukaszenka zawsze był obrotowy. Tuż przed tymi nieszczęsnymi wyborami w 2020 roku Zachód otwierał mu serce przecież. No i Amerykanie nawiązywali kontakty zerwane już dawno.
I nasz premier Morawiecki był u niego na kanapce i rozmawiali. O...
I piewcy ciepłych ludzi też tam z Warszawy przyjeżdżali.
Pozdrawiamy pana senatora Karczewskiego, to haniebna wypowiedź.
Tak, pan senator Karczewski był oczarowany, więc to widać po tym, co się stało z Angeliką Borys, szefową Związku Polaków na Białorusi. Ona jest cały czas zagrożona, ona będzie sądzona, jej też grozi te 12 lat jak Andrzejowi, ale ona jest dzisiaj w areszcie domowym. Wydaje mi się, że kłopot z Andrzejem polega na tym, że to jest bardzo trudny towar. On jest miłym facetem, ale on jest jednocześnie bardzo twardy. Przecież on mógł pójść na układ i powiedzieć: ok, ja wyjeżdżam, mnie już tu na Białorusi nie będzie i prawdopodobnie minimum byłoby z nim to samo, co z Angeliką Borys. A prawdopodobnie by się najchętniej go pozbył. Bo te dranie tam na wschodzie, oni oceniają ludzi. Jak jest facet twardy, to wiedzą, że trzeba go szanować i lepiej mieć go daleko. Więc być może by tak wyszło. Ale to jest trudny towar, jak powiedziałem. On nie pójdzie na układ. To jest jego wybór. Ja chcę zostać na Białorusi. To jest moja ziemia, to jest moje miejsce. No i co z takim zrobisz? No, można by go siłą wyrzucić.
To wróci, albo tak jak Kalesnikowa podrze paszport. No.
Nie takich, jak on Sowieci wyrzucali. Tak. Jakoś wywozili.
W kaftanach.
To urzędnicy na przykład przecież.
To prawda.
Znaczy nie takich jak on. Ja myślę, że ten ma mocniejszy charakter niż Sołżenicy. Tak. Bo Sołżenicy jednak szedł na współpracę i robił różne rzeczy niekoniecznie ciekawe. Chociaż był wielkim pisarzem był. No ale Andrzej nie uznaje takich kompromisów.
Nasz Andrzej taki prawdziwy polski romantyk, prawda? Takiego gatunku ludzi w Polsce już nie ma.
On się kieruje takim właśnie niespotykanym, nawet wyśmiewanym polskim romantyzmem. On, jak pamiętam, jak siedział, jakie to były lata, ja wtedy już byłem w Moskwie, siedział w areszcie, to ubierał się w koszulkę z orłem, śpiewał polskie pieśni patriotyczne, uczył tego współwięźniów. On mówi, że on się kieruje przykładem powstańców, jak trafił na Wołodarkę w Mińsku do więzienia tam, to dumny był z tego, że tam siedzieli wszyscy polscy rewolucjoniści i powstańcy polscy, łącznie z Piłsudskim, który tam też zahaczył o to więzienie. To jest dla niego niezwykłe, to jest niezwykłe, no ale to są kresy, to jest duch kresów. On jest wcieleniem tego ducha dawnych polskich kresów, ale w dobrym wydaniu, bo on absolutnie nie jest żadnym nacjonalistą. On jest patriotą, ale nie nacjonalistą. Rozumie prawa białoruskie, on mówi po białorusku, więc ciężko, no przecież to jest dobry kolega, przecież on tak naprawdę przyszedł do gazety na moje miejsce. Ja zostałem wyrzucony również przez Łukaszenkę. To było już dawno, w 2006 roku, do dzisiaj to obowiązuje, ale jak nie mieliśmy kogo tam wysłać, redakcja nie chciała, żeby to Łukaszenka decydował, bo jak oni mnie wyrzucili, Białorusini, to powiedzieli, że chętnie weźmiemy kogoś innego. Tylko nie tego gościa, którego wyrzuciliśmy. A redakcja, no Adam Michnik taki jest przecież, nie Łukaszenka będzie decydował, kto pracuje w Gazecie Wyborczej. No ale ten młody wtedy chłopak, bardzo zdolny, polski dziennikarz polonijny, chętnie i bardzo szybko się wdrożył do pracy u nas. I on jest na tym miejscu i w dużej mierze był wtedy w 11 roku trzymany w areszcie i miał być sądzony za to, co pisał w Gazecie Wyborczej. I dzisiaj też ma być skazany na 12 lat, bo on zostanie skazany, jeżeli nie na więcej. Przede wszystkim za to, co pisał w Gazecie Wyborczej.
Tak, no wtedy problemem było to, że nazywał Łukaszenkę dyktatorem i znieważał tegoż jegomościa, pisząc o nim per dyktator. Teraz będą kolejne oczywiście zarzuty związane z naszymi tekstami. No, z jednej strony cieszy to, że reżim nas czyta, no, ale z drugiej strony karać więzieniem za...
Moglibyśmy się nie szczycić się takimi czytelnikami. Bardziej, że oni trochę nie z ciekawości, tylko z obowiązku służbowego.
Dokładnie. I mówi, że skażę Andrzeja surowo na wysoki wyrok.
No tak to działa. Może będzie potem kolejna próba handlu, no bo jasne jest, że jeżeli Łukaszenka nie da się wplątać w wojnę, a z kolei Putin będzie słaby, to on wykona kolejny swój obrót i będzie chciał flirtować z Zachodem i wtedy się okaże, że jednak Andrzej może wyjść na wolność. Na przykład ten bandyta Łukaszenka ma kim handlować przecież.
Zbiera 2 lata, tak.
Tak, no, zbiera stale więźniów politycznych, pakuje ich do ciężkich łagrów, poddaje ich jakimś straszliwym torturom. No patrzcie, no, warto ze mną rozmawiać, bo tu ludzie giną. Trzeba ratować ludzi. Takim językiem rozmawia. Męczy, dręczy ludzi, a potem mówi Zachodowi, trzeba ludzi ratować. Więc dogadajmy się.
No tak, i trudno mnie się nie dogadać w tej sytuacji. Oczywiście trzeba ludzi ratować. Naszych ludzi, naszych przyjaciół. Nie tylko Andrzeja przecież, ale Siebieleckiego, Kalesnikową, Sierchia Cichanowskiego. Ta lista ludzi bliskich nam w więzieniach białoruskich jest długa. Zmieniając temat, aczkolwiek moglibyśmy Andrzeju rozmawiać i kolejną godzinę, chciałem się zapytać o to wkroczenie, ewentualne wkroczenie Białorusinów do wojny w Ukrainie. Po stronie ukraińskiej walczy już w tej chwili pułk Kostiusia Kalinowskiego, pułk Białorusinów, szalenie dzielny oddział, który udowodnił swoją wartość bojową, wartość duchową, przewagę moralną nad Rosjanami. Tak zastanawiam się, gdyby Białorusini faktycznie przekroczyli granicę, tak? Na przykład próbowali powtórzyć razem z Rosjanami ten manewr zeszłego roku, czyli ten taki szturm na Kijów od północy i od wschodu. Czy te jednostki po prostu nie przeszłyby na stronę ukraińskie, białoruskie?
Ja nie wiem, jaki byłby powód dla armii białoruskiej, która się składa z żołnierzy przede wszystkim odbywających zasadniczą służbę wojskową. A więc to są dzisiaj chłopcy, których dotknęła, powiedzmy, to lato 20 roku, kiedy właściwie cała Białoruś była pod biało-czerwono-białą flagą i protestowała przeciwko Łukaszence, chciała zmian, chciała do Europy przede wszystkim. I chłopcy dzisiaj służą w tej armii. Oni wtedy mieli po ile? To 20 rok, no to mieli wtedy po 16-17 lat. To jest najbardziej takim wiek, kiedy się zapala człowiek. Nie mają żadnego interesu, żeby iść na sąsiada w imię dyktatora, którego chcieli obalić. Bo to oni chcieli obalić Łukaszenkę. Oczywiście to jest armia, to są oficerowie. Ja nie wiem, na ile armia białoruska jest infiltrowana przez, tam są implementowani oficerowie dowódcy rosyjscy. Bo ja myślę, że i na oficerach takich, no ci, którzy decydują o wszystkim na froncie, czyli porucznicy, kapitanowie, na ile na takich właśnie oficerach Łukaszenka może polegać? Na ilu Łukaszenka i Putin? Tak, no generalicja tak, wyżsi oficerowie tak, to są albo Rosjanie, którzy dowodzą, albo ludzie Putina. Natomiast niżej, to jest trudno powiedzieć, tym bardziej, że na pewno nie widzą wroga w Ukraińcach, to po pierwsze, a po drugie, po co się ładować pod Hajmarce? No, no to oni przecież wiedzą, co się dzieje, jak wielu Rosjan ginie, po prostu zupełnie nie mogą się przeciwstawić tej zachodniej broni, którą dysponują Ukraińcy. To nie jest przeciwnik, na którym można polegać. Oni mogą dać osłonę armii rosyjskiej wchodzącej od strony Białorusi, choćby w kierunku Kijowa, albo, co miałoby, to byłoby nawet bardziej logiczne, idącej z zachodu Ukrainy wzdłuż granicy ukraińsko-polskiej, żeby odciąć dostawy. Bo wydaje mi się, że to bardziej chodzi po głowie generałom rosyjskim, żeby wykonać taki manewr. Armia białoruska, no powiedzmy 60-tysięczna, bo próbują ją rozbudować jak najszybciej, no to może być takim straszakiem wiszącym nad Ukrainą. Ale no, trudno sobie wyobrazić, że masowy udział białoruskiej piechoty w walkach, a Ukraińcy są bardzo sprytni również w działaniach propagandowych. Oni bardzo szybko, w dobrym białoruskim języku, poinformowaliby chłopców z drugiej strony, że no nie macie żadnego interesu, przechodźcie na naszą stronę. No i to mogłoby wywołać więcej zamieszania niż pożytku dla Putina. To jest bardzo ryzykowne, dlatego Łukaszenka się ciągle jeszcze broni przed tym.
Miejmy nadzieję, że się wybroni, tak, że ta wojna nie wyeskaluje, a raczej będzie się powoli zwijać i zmierzać ku jednak klęsce Rosji. Serdecznie dziękuję Ci, Wacku, za rozmowę. Pamiętamy ciągle o Andrzeju. Andrzeju, trzymaj się. Myślimy o Tobie każdego dnia. Nie ma dnia, byśmy Cię o Tobie nie myśleli. Dziękuję Państwu i zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Do widzenia. Miłego dnia.
Dziękuję.
Państwa i moim gościem był Wacław Radziwinowicz, dziennikarz Gazety Wyborczej, były korespondent w Moskwie i w Mińsku. A ja nazywam się Bartosz Świliński, jestem też dziennikarzem Gazety.
8:10 Podcast Gazety Wyborczej.